Świat ludzkich uczuć.
Anna Kaszyc, witam Państwa serdecznie. Tomasz Goska audycji realizuje. Razem ze mną w studio ksiądz Robert Staszuk. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Ale zdradzimy, że nie jesteśmy sami.
Są też goście, wziąłem ze sobą kilka osób. Później się wraca.
Ciekawe właśnie, czy się odważą, żeby powiedzieć.
No, miejmy nadzieję, że mają głos i wydadzą go.
Może się przestawią. Na początek takie przełamanie lodów z mikrofonem.
Jak macie na imię?
Jak masz na imię?
Witamy serdecznie. Rafał.
Arek.
Piotrek.
No i proszę Państwa.
I Rafał.
To jest młodzież z Sobolowa. Pozdrawiamy przy okazji Sobolow. Jeszcze pozdrowienia pod koniec audycji będą konkretniejsze, myślę. I już tak z mikrofonem panowie się tutaj oswoją na całego. Mam nadzieję, że będą też Państwo z nami do godziny 23. A dzisiaj będziemy, proszę Państwa, mówić ponownie o kolejnych tematach związanych ze sferą seksualną. Tym tematem zajmujemy się na naszych audycjach ostatnio. Razem z księdzem Robertem Staszukiem dzisiaj chcemy porozmawiać o pierwszym takim wychowaniu w sferze seksualnej, w tym wymiarze życia, czyli o tych pierwszych latach, kiedy sfera seksualna w nas się rozwija. Zapraszam Państwa serdecznie do pisania do nas. Można to zrobić na gadu-gadu. 308-6701 to jest numer komunikatora. Skrzynka SMS-owa 509-056-590 i numer do naszego studia 644-65-55 kierunkowy 25.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
Mówią, zwiodła Cię. Shall and time to wait.
ludzkich uczuć.
I mamy dzisiaj dla Państwa książkę Młodzi w poszukiwaniu szczęścia księdza Marka Dziewieckiego. Jeśli chcą Państwo ją otrzymać, wystarczy wysłać swoje dane adresowe pod numer 509 056 590 i pod koniec audycji będziemy losować książkę. Dzisiaj o sferze seksualnej w tych pierwszych latach życia. Opowiedzmy o tym, jak na początku ona się w nas rozwija, jaki wpływ mają na tą sferę wtedy rodzice, bo o tym chcemy też mówić podczas kolejnych naszych audycji, skupić się na tym, na co warto zwrócić uwagę, mając, posiadając dzieci albo planując dzieci.
Może jeszcze wrócę trochę do tego, co mówiliśmy sobie tydzień temu, że człowiek potrzebuje wychowania sfery seksualnej, a nie, że sfera seksualna w nas się sama rozwija przez się, bo dojrzewamy fizycznie. I każdy kiedyś tam dowie się wszystkiego o sobie, jak powinno być w swoim czasie, tak po prostu. To jest oczywiście błąd. Druga rzecz, kiedy mówiliśmy o wychowaniu seksualnym, to ukazywaliśmy cały proces wychowania seksualnego integralnie. To znaczy, nie da się odłączyć od sfery seksualnej ciała, sfery uczuć i sfery duchowej. Jeśli teraz tych sfer będzie zaniedbana, w jakiś sposób zniszczona, powiemy poraniona też, to wówczas także i sfera seksualna będzie się odzywać jako sfera zaburzona. I często właśnie w tej sferze widać najbardziej problemy głębsze, które dotyczą sfery i emocji, uczuć, ale też i sfery duchowej. Dzisiaj świat, może tak ogólnie ujmę świat, czy też no ludzie konkretnie rzecz biorąc, redukują sferę seksualną, odłączają, te, sztucznie oczywiście, bo nie da się odłączyć w człowieku tych sfer, sferę duchową i uczuciową, a koncentrują się tylko i wyłącznie na doznaniach, na ciele, na przyjemności, które mogą czerpać z tej sfery życia, nie szukając też, albo nie widząc, nie chcąc zobaczyć skutków, jakie mogą być w przyszłości. Natomiast ja zachęcam Państwa, żeby tak patrzeć na sferę seksualną. I mówiliśmy też o tym, co jest takie ważne według mnie, że zaczynamy od wychowywania sfery emocji, uczuć, sfery duchowej, a dopiero później sfery seksualnej. Bo jeśli jest porządek w sferze uczuć i porządek w sferze duchowej, to będzie porządek w sferze seksualnej. Czyli z tego wniosek, jak jest nieporządek w sferze seksualnej, to znaczy, że jest nieporządek i w sferze uczuć, i w sferze duchowej. To wszystko się sobą ściśle łączy. Dzisiaj powiemy sobie kilka słów najpierw o takim pierwszym wychowaniu seksualnym, bo każdy człowiek potrzebuje wychowania seksualnego, ponieważ każdy potrzebuje miłości. Miłość i wychowanie seksualne z sobą się też ściśle łączą. Wychowanie seksualne jest też wychowaniem do miłości, ponieważ miłość może się, i tak zazwyczaj jest, przejawiać przez sferę seksualną. Sfera seksualna jest narzędziem miłości, a sama sfera seksualna nie jest miłością. To trzeba jasno sobie powiedzieć. Natomiast niektórzy ludzie potrafią to utożsamić. Miłość jest czymś więcej, jest też postawą, normą, wyborem, decyzją. Na miłość składa się wiele czynników, płaszczyzn, aspektów życia człowieka, powiemy cały człowiek, w tym też sfera seksualna. Ale sama sfera seksualna nie jest miłością, tylko narzędziem miłości. I dojrzałe działanie seksualne jest zawsze integralną częścią doświadczenia miłości człowieka. Integralną częścią. A nie jest tylko jedyną sferą życia człowieka, ale integralną. I w miłości znajduje oparcie i ostateczny sens cały proces wychowawczy tak naprawdę. Bo gdybyśmy pytali o inne sfery naszego życia, to również one wymagają wychowania po to, aby kochać dojrzale. Czy to będzie sfera seksualna, czy sfera uczuć, czy sfera duchowa. I teraz zauważmy, że dziecko rodzi się najpierw jako wielka potrzeba miłości, która jest zaspokajana przez uczestnictwo we wzajemnej miłości rodziców. I wychowanie seksualne od czego się rozpoczyna? Gdyby ktoś na przykład zapytał w ten sposób. Proszę Państwa, jak Państwo myślicie, od czego się zaczyna wychowanie seksualne? Od włączenia dziecka we wzajemną miłość rodziców. Włączyć dziecko we wzajemną miłość rodziców. A co się dzieje z dzieckiem, kiedy nie ma wzajemnej miłości rodziców? Wtedy nie da się włączyć, wtedy nie da się wychowywać w sferze seksualnej tego dziecka. Prosty wniosek, skoro stwierdzamy w ten sposób. Włączyć dziecko we wzajemną miłość rodziców. Jaka jest miłość rodziców? Męża, żony. jaka jest miłość między nimi, do siebie nawzajem. Zaspokajana potrzeba miłości w miarę rozwoju dziecka będzie się przeradzać spontanicznie w potrzebę dawania miłości. I w wychowaniu seksualnym młody człowiek będzie przechodził cały proces od przyjmowania miłości do jej dawania. I chociaż dziecko nie powinno być świadkiem głębszych gestów seksualnych, czy tym bardziej współżycia rodziców, to jednak powinno ono być świadkiem wielu, także zewnętrznych gestów i wzajemnej miłości. Są to nierzadko także delikatne gesty erotyczne. I takie gesty dla dziecka są potwierdzeniem wzajemnej miłości rodziców. Czy widziałeś, kiedy tata pocałował twoją mamę? Czy widziałaś, kiedy mama przytuliła się do twojego taty? Czy widzieliśmy, jak rodzice sobie okazują czułość, bliskość, zachwyt, delikatność? Czy my to widzieliśmy? A więc właśnie te przejawy zewnętrzne gestów rodziców będą pomagały dziecku odkrywać i wychowywać w sobie sferę seksualną. Takie gesty będą zawsze, jak mówimy, potwierdzać, że rodzice się kochają. Ojciec, który stale odnosi się do żony uprzejmie, który kocha ją, akceptuje jako kobietę, ceni w niej towarzyszkę życia, buduje w swoich dzieciach podwaliny równowagi, uwaga, uczuciowej i seksualnej. Co będzie z człowiekiem, jak nie ma takiej relacji między mężem a żoną? Co będzie w tym dziecku? Co się zrodzi? Dyskretne zewnętrzne gesty wzajemnej miłości pomiędzy rodzicami będą kształtować w świadomości dziecka pozytywny stosunek do ciała, a w tym też pozytywny stosunek do ludzkiej seksualności. I brak tego pozytywnego stosunku do ciała wywołuje także niewłaściwy stosunek do seksualności. Jakie z tego wnioski płyną? Że innym bardzo ważnym elementem wychowania seksualnego jest wyrażanie miłości rodziców do siebie nawzajem. To jest fundament i podstawa. Drugi wniosek z tego płynie następujący. Również wyrażanie miłości rodziców do dziecka przez gesty bliskości, czułości, które będą do wieku dziecka dostosowane, do jego potrzeb, do sytuacji emocjonalnych. Pieszczoty, przytulenie, dotknięcie, pocałunek itd. To niby jest wszystko oczywiste, ale tak naprawdę, czy to było w moim życiu? Czy mogę powiedzieć o sobie, że mój tata brał mnie na kolana, że mnie przytulał, że mnie całował, że chodził ze mną, że brał mnie za rękę, że mnie wprowadzał w życie, że mnie słuchał, że okazywał mi czułość? Czy moja mama była ze mną, kiedy potrzebowałem jej obecności? I nie tylko w okresie niemowlęcym, ale także właśnie w wieku późniejszym. Takie gesty są koniecznością wychowania do dojrzałej emocjonalności. I kiedy i w jaki sposób wyrazić miłość do dziecka gestem zewnętrznego przytulenia i uścisku, może podyktować rodzicom ich wrażliwość oraz wyczucie potrzeb dziecka, bo nie każde dziecko ma takie same potrzeby odnośnie uczuć emocji. Także w okresie dorastania, kiedy młody człowiek w sposób spontaniczny unika raczej zewnętrznych gestów miłości wobec osób dorosłych, wobec rodzicieli, rodziców może tak, gest przytulenia czy uścisku dla nich będzie może bardziej trudniejszy, może będzie bardziej intymny, potrafią się wycofywać. Na przykład chłopcy w wieku dojrzewania, dorastania, to oni raczej się krępują w okazywaniu sobie gestów i uczuć i mówią, że to jest takie niewłaściwe. To jest takie, takie niemłodzieżowe.
Ja myślę, że w ogóle generalnie, jak rodzice wcześniej nie przytulali bez powodu, to potem chyba, jak dziecko rośnie, no to w gruncie rzeczy raptem wylewność ze strony rodziców traktują jako coś dziwnego po prostu.
Tak, tak. Tym bardziej tak może być. Ale myślę, że w ogóle młodzież w wieku dojrzewania, dorastania po części, może nie każda oczywiście, po części jest jakby taka zdystansowana. Później to się zmienia. Jak już dorosną, dojrzeją, to sami przychodzą do rodziców i przytulają.
To wracamy z jej audycji o buncie.
O, po części właśnie tak. I moment. Wróciłem wątek.
To przeze mnie,
wrócimy do tego, co chciałam dalej powiedzieć. dla dziecka, kiedy rodzic okazuje gesty czułości, kiedy potrafi okazać uczucia, to wówczas to dziecko jak je odbiera? Jestem akceptowany, jestem kochany, jestem rozumiany, a rodzice są dla mnie życzliwi. I to są bardzo ważne chwile dla tego dziecka. I teraz, kiedy dziecko na przykład traci motywację do pracy, do nauki, traci motywację do życia, nie chce mi się żyć. Często na przykład młodzież tak mówi o sobie. Boją się wyborów decyzji. To dlatego, że nie ma obok niego kogoś, kto tę osobę kocha, kto okaże jakieś gesty, kto wysłucha, kto zrozumie to, co ten człowiek przeżywa. Właśnie przez miłość, przez okazywanie sobie czułości rodzi się w nas motywacja do życia, podejmowanie twórczych decyzji. Jak nie ma obok nas człowieka, jesteśmy sami, to te motywacje giną. Dać pozytywny impuls do różnych decyzji, to właśnie być obok tego człowieka. I takie gesty dają dorastającym dzieciom często większą wiarę w siebie, właśnie motywację. Pomagają wyjść ze stanu smutku czy zniechęcenia. Szczególnie w relacji matki do dziecka istnieje wiele fizycznych gestów czułości i życzliwości, których przecież nie interpretujemy w takim ścisłym znaczeniu tego słowa jako gesty seksualne. Bliskość ciała matki, jej ciepło są bardzo ważne dla dziecka. Dziecko uczy się wyrażania miłości poprzez kontakt cielesny z matką i ojcem. I wielu ludzi młodych z dużym często bólem wspomina oschłość uczuciową rodziców, szczególnie niestety oschłość ojca. Na przykład ojciec w dzieciństwie nigdy nie brał mnie na kolana, nigdy się ze mną nie bawił, nie przytulił mnie. Te słowa na przykład wypowiada z dużym uczuciem żalu, bólu nie tylko dziewczyna, ale też to mówią chłopcy. A nawet później mówią to dorośli ludzie, mężczyźni i kobiety. I gdzieś tam, jak się o tym mówi, to boli. Czyli ten brak pozostał, a jednak te chwile, gdy dzieci potrzebowały obecności ojca, były bardzo ważne. I zabrakło wtedy tej miłości, tej delikatności, czułości, bycia razem. To może tyle na razie takich ważnych słów odnośnie pierwszego wychowania seksualnego. Fundamentem jest miłość rodziców. Okazywanie sobie bliskości, czułości, zachwytu, bycia razem. Z tego płynie przykład dla dzieci, bo one widzą rodziców, jak się zachowują rodzice, co robią, jak do siebie się odnoszą. Z tym się wiąże dojrzewanie emocjonalne, dojrzewanie w relacji, ale też dojrzewanie seksualne. Dalej okazywanie czułości gestów rodziców dzieciom. Jeżeli są te gesty okazywane dzieciom przez rodziców, ale dzieci nie widzą gestów między rodzicami, to wtedy będą stawiali pytania. Chłopcy, dziewczęta, o co chodzi tak naprawdę w naszym domu? Mi okazuje się gesty uczucia, ale ja tego nie widzę u rodziców. To oni się kochają czy nie? Mówią, że mnie kochają, ale czy oni siebie nawzajem kochają? Jak to właściwie z tą miłością w naszym domu? Będą takie pytania i wątpliwości.
Za chwilę wrócimy.
Mercy. Yeah, no, we know that sky is the limit. You know why? Anyway. Blessed with everything, yeah. Who, what, when, where you wanna be? Actual or virtual reality, and who defined this thing, yeah? You're in charge of your memory. Certain things take time to see. Yes, you got a heart, soul, mind of your own. Responding to your feeling deep in all your bones. Life is so luscious, the soul is so precious. Now spread your wings and fly. That's what your mama gave you. The world is cold, the world can lie. Nobody dare to save you.
My girl, he asks promises I just can't make. I need you to search my wildest side.
Ludzkich uczuć.
I powracamy do rozmowy. Myślę, że temat dotyczy wielu naszych słuchaczy i pewnie wiele dorosłych osób teraz sobie zadaje pytanie o to, jak wyglądały te gesty miłości wobec dzieci w ich domu, wobec rodziców, wobec siebie. I pewnie w niejednym domu takich gestów brakowało. A to, tak jak ksiądz powiedział, rodzi konsekwencje różne potem w dorosłym życiu. Ale zatrzymując się przy tych pierwszych latach życia dziecka, mnóstwo jest takich rzeczy, które mają duży wpływ na tą sferę potem w dorosłości. I czasem potem w dorosłym życiu okazuje się, że problemy są tak ogromne, że rozsypują się wręcz małżeństwo.
No dokładnie tak. Zazwyczaj, też słowo może jest niewłaściwe, może tak. Jako ksiądz pracując z ludźmi, często osoby, które mówią o sobie, dzielą się tym, że zabrakło w domu miłości ojca. To jest taki główny argument. Najczęściej podawany. Mama była. Na ile potrafiła, poświęcała czas, okazywała tą miłość dzieciom. Gesty, uczucia, czas. Natomiast zazwyczaj ludzie mówią o braku ojca. Z różnych oczywiście powodów. Nie w znaczeniu, że ojciec celowo i świadomie i miał złą wolę. Nie chciał być z dziećmi. Pracował, był poza domem, zmęczony. Albo wręcz wycofany. Był w tym domu, ale tak naprawdę wycofany. On nie potrafił, nie umiał być z dziećmi, rozmawiać z nimi, bawić się z nimi, spędzać z nimi czas. Potrafił rozkazywać, zadawać różne prace, ale żeby z nimi być i dla nich niekoniecznie. Zazwyczaj te argumenty padają. Bywa też, że niektóre sobie mówią o chłodnej matce, o kobiecie zamkniętej, nieczułej, takiej surowej, zimnej. Ale najczęściej to brak ojca po prostu. Konsekwencje tego oczywiście są bardzo różne, często bardzo bolesne, jeśli chodzi o życie, o przyszłość. I tutaj chciałbym taki temat poruszyć w związku z tym. Konflikt dziecka z własnym ciałem. Czy to jest możliwe i czy taki konflikt zachodzi w życiu ludzi, człowieka? Kiedy dziecko nie doświadcza serdeczności, miłości, akceptacji rodziców, wyrażanej także poprzez bliskość cielesną, ale wprost przeciwnie, uczestniczy w ich wzajemnej niechęci. Są kłótnie w domu, wyzwiska, podziały, przemoc fizyczna,
przemoc psychiczna, manipulacje, szantaże, oskarżenia, kłamstwa, wiele różnych masek, udawania, różnych takich mitów o rodzinie, które są nieprawdą, brak życzliwości, a nawet wręcz wrogość, wówczas wchodzi to dziecko najczęściej w konflikt z własnym ciałem. Dlaczego tak? Ponieważ ten konflikt nie jest najpierw konfliktem z własną sferą seksualną, ale z nieakceptacją własnego ciała, wyglądu, wzrostu, drobnych zewnętrznych defektów. I człowiek, który nie akceptuje siebie, swojego ciała, znajdzie dziesiątki przyczyn, dla których w jego mniemaniu nieakceptacja ciała będzie uzasadniona. Konflikt z własnym ciałem stopniowo będzie się przeradzał także w konflikt ze sferą erotyczną. I ujawnią się one, te problemy, konflikty, przyczyny, najczęściej w zachowaniach autoerotycznych. Szczególnie w wieku dojrzewania i później, które nierzadko rozpoczynają się właśnie jeszcze nawet przed okresem dojrzewania. Na przykład dziecięca masturbacja, zabawy seksualne w gronie rówieśników. Zdarza się, że małe dzieci się masturbują w pierwszej klasie, drugiej, w przedszkolu. Skąd są takie zachowania? Skąd one się wzięły? Nie mówię, że zawsze powodem jest jakiś konflikt rodzinny, małżeński, ale z badań, z obserwacji, z doświadczeń ludzi, którzy zajmują się tą tematyką, wynika, że tak jest zazwyczaj. Oczywiście zaznaczam, że tak nie musi być zawsze. I ta cielesność, a w tym także seksualność, zostaje wówczas odizolowana od uczuć, miłości i oddania. Wtedy seksualność zaczyna funkcjonować, tak powiem w cudzysłowie, automatycznie. I to staje się zwykle początkiem późniejszych poważnych problemów seksualnych. Pornografia, onanizm, bowiem masturbacja, problemy we współżyciu małżeńskim, antykoncepcja, onanizm małżeński. I będziemy usprawiedliwiać swoje słabości, swoje braki, tłumaczyć się. Będziemy stawiać zarzuty Kościołowi, księżom. Pretensje będą do Pana Boga, do dekalogu, szóste przykazanie. Będziemy mówili, że nie da się żyć czystością jako cnotą, jest niemożliwe kierowanie własnym ciałem, bo taki jest świat i tacy są ludzie, nie da się opanować własnego ciała, to jest niemożliwe, bo jest tak silny popęd seksualny i pożądanie, że człowiek nie jest w stanie, a gdybyśmy chcieli nad sobą porozmyślać i poszukać przyczyn, dlaczego tak się ze mną dzieje, dlaczego mam tak rozbitą sferę seksualną i z czego to wszystko wynika, to odkryjemy te przyczyny prawdopodobnie w domu, w rodzinie. Zabrakło tam miłości, gestów, uczuć, rodziców do siebie i rodziców do mnie. I na bazie tych braków będą tworzyły się konkretne zranienia i moje później osobiste problemy. To jest równie pochyła. Oczywiście to wszystko można zmienić, na tym wszystkim można pracować, ale w to już będzie musiał wejść dojrzały, odpowiedzialny za siebie człowiek, który będzie chciał to zrobić. Wiele osób nie wejdzie we własną przeszłość. Będzie bała się przeszłości, bo to boli, bo to będzie cierpienie. Nie zawsze będą wiedzieli, po co to robić. Bardzo wiele osób broni się przed porządkowaniem własnej przeszłości, a szczególnie sfery seksualnej, bo ona jest bardzo osobista, delikatna, bardzo intymna, krucha, bo wiąże się bardzo mocno ze sferą uczuć. Stąd to jest taki problem. Dziecko pełne wewnętrznych zranień, pełne wewnętrznych konfliktów uczuciowych, niemal spontanicznie odkrywa własną sferę erotyczną jako miejsce uspokojenia, własnego niepokoju wewnętrznego, często lęku, braku poczucia bezpieczeństwa, uczucia nudy albo dotkliwej samotności. I będzie takie dziecko wchodziło w sferę erotyczną, bo odkryje spontanicznie, że jest to przyjemne. Samogwałt, masturbacja, powiemy onanizm, jest przyjemny. A więc jakaś namiastka miłości, coś, czego mi zabrakło od mamy i taty, czułości, bliskości, gestów, uczuć, mam to w formie zaspokojenia samego siebie, masturbacji. I ciało do tego się przyzwyczai i z tego później będą wynikały różne problemy osobiste. ludzie, którzy negują to, co ja teraz mówię, w mediach, w różnych książkach, w gazetach, będą się prawdopodobnie z tego śmiać. Bo ciało człowieka i cała sfera seksualna jest po to, żeby z niej korzystać. Skoro ona jest piękna, skoro jest tyle przyjemności, to dlaczego po to nie sięgnąć? Oczywiście, że tak. Trzeba po to wszystko sięgnąć, bo po to ona jest. Tylko, że przez sferę seksualną ma się miłość wyrazić, a nie nasz egocentryzm i destrukcja. To tak trochę mówiąc obrazowo, nóż może służyć do dobra. Można chleb ukroić, masę posmarować, ale też nożem można człowieka skaleczyć, ale nawet zabić. Sfera seksualna to jest również narzędzie, przez które ma się wyrazić miłość, ale też można tą sferą seksualną zabić człowieka, a można uszczęśliwić. Więc temat jest bardzo złożony, jakby ma, tak jak kij ma dwa końce, tak i również ta problematyka idzie w dwóch kierunkach. Albo ku dobru miłości, albo ku zniszczeniu. I teraz, jeśli dziecko odkrywa sferę seksualną, swoje ciało jako miejsce uspokojenia, to dokonuje się to zazwyczaj w takiej odruchowej masturbacji. Mówimy dziecięcej, która rozpoczyna się najczęściej, jak mówią o tym doświadczeniu już osoby dorosłe, nie wiadomo jak i kiedy. To się jakoś stało. Kiedyś. Jak? Nie pamiętam. Ale kiedyś to się stało. Jeżeli dziecko nie doświadcza ciepła matki, wówczas jakby odruchowo szuka tego ciepła w sobie samym, właśnie we własnej seksualności. Szczególnie to się wszystko nasili w okresie dojrzewania. U chłopców i u dziewcząt. I wielu ludzi młodych okrutnie cierpi. Oni bardzo cierpią. Jest ogromny wstyd, ogromny lęk, ogromne upokorzenie, ogromne poczucie winy. Jak o tym rozmawiać, kiedy w domu się nigdy o sferze seksualnej nie rozmawiało? Nigdy. Tam nikt nie pytał o moją sferę seksualną. Z kim w ogóle rozmawiać? Kiedy ja sobie z tym wszystkim nie radzę. I też nie rozumiem siebie, moich zachowań, reakcji, moich problemów. Skąd to się wszystko bierze, nie? Czemu tak jest? Ludzie młodzi jeszcze niekiedy potrafią wyjść do kogoś, komu ufają i o tym rozmawiać, ale to są nieliczni. Większość ludzi młodych zamknie się w sobie. Wejdą w kontakty z płcią przeciwną. Chłopak z dziewczyną, dziewczyna z chłopakiem. Zatem pójdą różne gesty. I często to tak naprawdę rodzi ogrom zranień, a nie rozwoju miłości. Oni mają dobre intencje. Oni naprawdę chcą kochać siebie nawzajem i tą miłość okazywać. Tylko nie wiedzą, jak tego się jeszcze nauczyć, bo są niedojrzali. Do tego jeszcze poranieni przez własny dom. Zazwyczaj rodzice nie widzą tu problemów. Ja się spotykam z aprobatą, kiedy chłopak nastoletni albo dziewczyna. Chłopak ma dziewczynę, dziewczyna ma chłopaka, a rodzice to akceptują. Godzą się na to, żeby tak było. I nawet z tego się cieszą i są dumni. A gdyby tak wniknąć w problemy tych młodych ludzi, jak to się wszystko rozwija u nich, jak to naprawdę wygląda, to jest to dramat, który będzie szedł w kierunku zazwyczaj jakiegoś nieszczęścia. Zazwyczaj, bo oczywiście tak nie musi być. Możemy też spotkać ludzi młodych, dojrzałych. Bardzo dojrzałych. Ale zazwyczaj tak nie jest.
Za chwilę wrócimy do rozmowy i przeczytamy Państwa SMS-y.
Upływa szybko życie, jak potok mija czas. Za dzień, za rok, za chwilę razem nie będzie nas. Za dzień, za rok, za chwilę razem nie będzie nas. A nasze młode lata upłyną szybko w dal, a w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal. A w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal.
ścieżki losu, pada i cień i blask, za dzień, za noc, za chwilę, razem nie będzie nas. Za dzień, za noc, za chwilę, razem nie będzie nas. A potem nasze wnuki opuszczą progi szkół, zostanie blady głupiec, opustoszały stół. Zostanie blady głupiec, opustoszały stół. Powstaną nowe rzeki i setki nowych miast, za dzień, za rok, za chwilę, razem nie będzie nas. Za dzień, za rok, za chwilę, razem nie będzie nas. Ale w pamięci wiernej unieśmy obcy świat, kochane jasne twarze przyjaciół z dawnych lat. Kochane jasne twarze przyjaciół z dawnych lat.
Świat ludzkich uczuć.
Napisała do nas słuchaczka dość smutnego SMS-a. Jestem DDD, czyli dorosłe dziecko dysfunkcyjne. U mnie w rodzinie była przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna. O okazywaniu uczuć nie było mowy, ciągła krytyka i niezadowolenie ze strony rodziców, zero wsparcia. Teraz ogromne problemy z pokochaniem siebie, całkowity brak poczucia własnej wartości. Boli. Czy jest jeszcze szansa na pokochanie siebie?
Jasne, że jest. Dopóki człowiek żyje, zawsze jest szansa na zmianę i na miłość do samego siebie i na miłość do ludzi. Niemniej zmierzenie się z tą całą prawdą, która się tyczy przeszłości, będzie boleć. Nawet wręcz musi boleć, bo nie da się inaczej. Ale jest to oczywiście możliwe, więc będę pamiętał w modlitwie. Ale zachęcam, żeby spojrzeć na to bardzo pozytywnie, w kierunku walki, bo nie żyjemy po to, żeby się załamać przeszłością i poddać i powiedzieć sobie, że życie nie ma sensu, bo była przeszłość koszmarna, ale właśnie chodzi o to, żeby wydobyć z niej piękno i pokochać własną historię życia, uznać ją za swoją i nauczyć się z nią żyć, bo to jest moja historia. Nawet jeśli ona była bardzo bolesna i bardzo trudna, to ona jest piękna. Mimo tego, że było tyle dramatów. A Bóg to wszystko potrafi też wyprowadzić w kierunku światła. Trzeba też szukać pomocy, trzeba szukać pomocy specjalistów, ludzi. Człowiek na pewno sam tego wszystkiego, co w nim jest trudne, nie uporządkuje. To może tyle.
Warto uczyć się takiej pracy nad sobą, by odzyskać to poczucie własnej wartości, by siebie też pokochać. I myślę, że warto poszukać takich osób, które nam pomogą odbudować.
Dokładnie, to powinni być ludzie. Człowiek nie może być sam z tymi problemami, które ma. Idąc jakby dalej tym tropem rozwoju sfery seksualnej w naszym życiu, w życiu w ogóle człowieka, mówiliśmy o dziecku, z czasem, kiedy młody człowiek dorasta i dojrzewa, to powinien się zaangażować sam we własne dojrzewanie seksualne. Dlaczego tak?
dlatego że człowiek nie dojrzewa i nie rośnie tak jak drzewo czy zwierzę. Do jego wzrostu osobowego konieczne jest pełne i osobiste zaangażowanie. A więc moja decyzja, czy ja chcę naprawdę się rozwijać, czy ja chcę być człowiekiem dojrzałym, czy chcę dojrzewać, dorastać, czy chcę się zmieniać, czy chcę się uczyć kochać. Od pewnego wieku, na pewno od czasu właśnie dojrzewania, trzeba mówić nie tyle o potrzebie wychowania, ale raczej o potrzebie samowychowania. Również samowychowania seksualnego. Wychowanie seksualne bez samowychowania z góry byłoby skazane na przegraną. Jeśli młody człowiek nie podejmie wysiłku, żeby porządkować własną sferę seksualną, to on nigdy niczego w sobie nie zmieni, jak sam nie będzie chciał nic zrobić. Na przykład niektórzy potrafią zrzucić całą odpowiedzialność na przeszłość, na rodziców, na dom. Tak mi zrobili, taki się stałem. I teraz niech oni to zmieniają. To wiadomo, że często w takich sytuacjach nic dobrego nie nastąpi w życiu tego człowieka. I o ile fizyczne dojrzewanie seksualne dokonuje się bez udziału ludzkiej woli, o tyle dojrzewanie seksualne w sferze emocjonalnej i duchowej zależy już od osobistego zaangażowania. I w pełne dojrzewanie seksualne młody człowiek musi włożyć wiele wysiłku i serca, i rozumu. Jest to często bardzo trudna praca i bardzo żmudna i wymagająca dużej cierpliwości. Nam często brakuje właśnie cierpliwości do samych siebie. Chcielibyśmy szybko wszystko zmienić. To, co odkrywamy jako złe, grzeszne, co nam przeszkadza, a też tak się nie da. Potrzebna jest cierpliwość. Zaangażowanie rozumu w samowychowanie seksualne młodego człowieka przejawia się m.in. w czym? W szukaniu potrzebnej mu informacji o jego własnej seksualności oraz o seksualności płci przeciwnej. I tu, wiecie co, nie chodzi, proszę Państwa, tylko i wyłącznie o informacje o fizycznej stronie seksualności, ale o dobrą informację o emocjonalności własnej i płci przeciwnej. I to chcę bardzo mocno podkreślić, bo młodzi ludzie wchodzą w pornografię, w erotykę, znają dokładnie techniki seksualne. Ja się pytam, po co? Ale kompletnie nic nie wiedzą o dojrzewaniu emocjonalnym człowieka. Kompletnie nic nie wiedzą o dojrzewaniu duchowym człowieka. Tutaj są często ludzie młodzi totalnymi ignorantami. To są małe dzieci, które chcą się bawić swoim ciałem albo ciałem drugiej osoby. Oczywiście ja trochę tak przyjaskrawiam w tym momencie.
No ale ma to potem swoje konsekwencje w małżeństwie.
Problem. Tak, dokładnie.
No, kiedy się nie patrzy na uczucia, na emocje, to no, niewiele zostać może.
Gdybyśmy zapytali ludzi młodych, choćby postawili pytanie, co czujesz, co dzisiaj przeżywasz, co się z tobą dzisiaj dzieje, bardzo mało ludzi potrafi powiedzieć o sobie prawdę. Nie chodzi o to, że nie chcą mówić. Chodzi o to, że nie wiedzą, co powiedzieć. Nie wiedzą, jak siebie wyrazić. A to wszystko wynika często właśnie z domu, bo tam nie było rozmowy o sobie, nie było rozmów przez lata o tym, co czujesz, co przeżywasz, nie było żadnej więzi, nie było gestów, nie było uczuć, nie było słuchania siebie nawzajem. Dużo oskarżeń, ataków, rozkazów, manipulacji, przemocy, lęku, zastraszania. I taki młody człowiek kompletnie nie wie, o co chodzi. Co za dziwne z kosmosu pytanie. Więc nie pyta, co ja myślę, co ja wiem, jaką książkę ostatnio przeczytałem, jakim jestem mądrym intelektualistą, tylko pyta mnie, co czuję, co przeżywam teraz. W ogóle co za pytanie? No jest nieważne, no jest, nikt o to nie pyta. Więc po co w ogóle tak pytać? Niektórzy irytują się, jak
bo nie wiadomo, co odpowiedzieć.
Tak, człowiek kogoś... Tak, bo nie wiedzą. I to jest takie zaskoczenie. Ale to pokazuje nasz dom, niestety. Nasz dom, taka no, smutna rzeczywistość, ale też i prawdziwa. I ja zachęcam, żeby też się z nią mierzyć. Dojrzała emocjonalność oraz duchowość domaga się natomiast zaangażowania i twórczej pracy. Dlaczego? Ponieważ fizyczna strona seksualności człowieka budzi się sama. Człowiek dojrzewa seksualnie, fizycznie, czy chce, czy nie chce. Ja z tym nic nie musi robić. po prostu dojrzewa. Natomiast sfera uczuć i sfera duchowa wymaga od nas pracy. I tutaj jest już problem, bo młody człowiek, który dojrzewa, nie zawsze wie, na czym polega rozwój sfery emocjonalnej, jak ją wychowywać w sobie, a tym bardziej nie wie, jak w sobie rozwijać całą sferę duchowości. To jest kolejny problem bardzo złożony. I rodzice też nie zawsze wiedzą i potrafią pomóc takim dzieciom dorastającym, gdzie się rodzi dużo pytań. Gdyby dziecko uczestniczyło nawet w jakiejś idealnej miłości własnych rodziców, a oczywiście takie doświadczenie jest wyjątkowe, ale może się zdarzyć, że jest to jakaś pełna, dojrzała miłość rodziców i są też takie małżeństwa i dobrze, że są. Wówczas i tak kształtowanie dojrzałej seksualności nie dokonywałoby się automatycznie i bezkonfliktowo. Czyli może to tak zabrzmi, proszę Państwa, jak pocieszenie. Nie ma doskonałych rodzin, nie ma doskonałych rodziców, bo jesteśmy tylko ludźmi i zawsze będą jakieś błędy i braki. Zawsze będą. Mimo dobrej woli i chęci, żeby ich uniknąć, one się pojawią. I też młody człowiek będzie się musiał mierzyć ze sobą i też z ograniczeniami. I zachęcam rodziców, żeby tak się surowo nie obwiniać i nie oskarżać za wszystko, że źle wychowaliśmy dzieci. Wychowywaliśmy tak, jak potrafiliśmy, na miarę swoich możliwości. A teraz, co oni zrobią z własnym życiem, to zależy od nich. To też będą ich decyzje. Czy będą chcieli się wychowywać sami? No tak, żeby trochę to wszystko wyważyć, że tak powiem, bo ktoś może, słuchając nas, taki mieć wniosek. No to ksiądz właściwie teraz bije w rodziców i biedni rodzice, co mają teraz z sobą zrobić, kiedy widzą tyle błędów i braków, bo analizując, odkrywają, jak teraz żyją ich dzieci.
Nie mogą cofnąć czasu.
Tak, a to nie jest do końca tak. Bo gdyby nawet były te braki, a często one są w naszych rodzinach z powodu błędów rodziców, to moje osobiste życie dorosłe zależy też ode mnie. Co ja z tym wszystkim zrobię? A moje wybory, które były tragiczne co do małżeństwa, co do, nie wiem, mojej przyszłości, też świadczą o mnie. Na ile ja myślę, analizuję, używam rozumu, na czym chcę budować życie, na jakich wartościach lub nie. To też świadczy o mnie, a nie tylko o rodzinie. Czy o rodzicach, może tak. I teraz mówiąc o wychowaniu sfery emocjonalnej i sfery duchowej, trzeba mocno podkreślić, że to wymaga, powtarzam po raz kolejny, mojego zaangażowania i twórczej pracy. Jeśli nawet połączymy sferę erotyczną z dojrzałą miłością, to zawsze to będzie owoc osobistego zaangażowania i wysiłku. Nie ma, proszę Państwa, uporządkowanej sfery seksualnej bez osobistej pracy. Że ona nagle sama się wytworzy. Bo człowiek dojrzewa fizycznie, więc również będzie uporządkowany seksualnie. Tak sam z siebie. Nie. Bo ciało łączy się ściśle z uczuciami i z duchowością. To wszystko jest systemem naczyń połączonych. Jedno nie może funkcjonować bez drugiego. Rodzice i wychowawcy powinni pobudzać świadomość, wolność swoich własnych dzieci, które dorastają, aby w pełni angażowały się w samo wychowanie seksualne. I zbytni na przykład zewnętrzny nacisk wychowawczy, właśnie w sferze seksualnej, odwoływanie się niemal wyłącznie do zakazów albo do kontroli, lęku, może wywoływać reakcje przeciwne. Szczególnie wówczas, kiedy argumenty lękowe są nieprawdziwe lub po prostu przesadzone. Młodzi ludzie, którzy posiadają zwykle dość dużą intuicję, ponieważ nie jest ona jeszcze przeszkodzona przez narastające przez lata postawy i zachowania nerwicowe, będą wyczuwać bardzo szybko przesadę argumentacji lękowej. A wówczas na takiej zasadzie pewnej przekory będą sami sprawdzać prawdziwość zagrożeń w dziedzinie seksualnej. Nie oglądaj, nie patrz, nie pytaj, nie interesuj się, dorośniesz, to wszystko zobaczysz, wszystko przyjdzie. Więc często niektórzy rodzice boją się mówić o sferze seksualnej, nie wiedzą jak rozmawiać, nie wiedzą jak tłumaczyć. Często mają, po prostu to świadczy o czym, że oni mają z sobą problemy w sferze seksualnej, po prostu. Oni mają z sobą problemy. Oni boją się, że jak dziecko zapyta: mamo, tato, a jak u was wygląda pożycie seksualne? Jak ty sobie radziłaś? Na przykład zapyta o to dorosła córka. To matka może być w wielkiej panice. Albo kiedy zapytają dorośli, już dorosłe dzieci, swoich rodziców: mamo, tato, a jak u was było w młodości, w narzeczeństwie?
Nie interesuj się. Padnie słowo. No,
wielu rodziców milczy. Nie chcą rozmawiać o narzeczeństwie, o tym, jaka jest historia tamtych wydarzeń, bo się wstydzą, bo żałują, że nie słuchali, albo że nie chcieli myśleć i budować inaczej swoją przyszłość. Bo ta historia narzeczeństwa będzie miała ogromny wpływ na całą rodzinę, którą założą przecież. Kiedyś dzieci o to zapytają.
No jednocześnie jak nie chcą rozmawiać o sferze seksualnej, to wzmacniają nieświadomie ciekawość.
Dokładnie, dokładnie tak. I tutaj tak jakby trochę reasumując te nasze rozważania, podsumujmy, że ważne jest, aby młody człowiek zaangażował się we własne dojrzewanie seksualne sam. Nawet jeżeli nie było tego wychowania seksualnego w domu, to każdy z nas, jako już dorosła osoba, może sferę seksualną uporządkować, może ją uzdrowić, szukając pomocy, też otwierając się na Pana Boga i na łaskę.
Za chwilę powrócimy do rozmowy.
Save them
Świat ludzkich uczuć.
I proszę Państwa, jeszcze powracamy do rozmowy. Ja myślę, że to temat taki ważki, gdzieś tam wywołujący pewnie Państwa refleksje. Może zechcą się Państwo na koniec naszej audycji podzielić.
Zachęcamy, żeby pisać.
Jeszcze raz podam numer skrzynki SMS-owej 509-056-590. Tak sobie myślę, że to wszystko, o czym ksiądz mówi, jest tak ważne, ale w tak wielu, myślę, młodych ludziach i również w dorosłych nieuświadomione, bo nie zadajemy sobie na co dzień takich pytań, czy rzeczywiście w naszym dzieciństwie były problemy z okazywaniem czułości. Myślę, że wielu młodych ludzi dzisiaj sobie nie zadaje pytania, co z tą moją seksualnością, czy wszystko jest w porządku, czy idę we właściwym kierunku, czy też gdzieś tam zbaczam. A jeśli zbaczam, to przecież po wszyscy tak.
Nie wiem, jak jest z ludźmi, bo tu myślę, że każdy z nas jest inny i jest inny kontekst życia. Ja tylko mogę tak dość ogólnie powiedzieć o sobie, że ja nie miałem takich możliwości, żeby można było takie treści zgłębiać, żeby ktoś mi o tym mówił, wyjaśniał, tłumaczył. Ja dochodziłem do tego sam. A dopiero w kapłaństwie, w pełni świadomy, zacząłem analizować sferę seksualną. Że chcę poznać. Chcę sobie się przyjrzeć, jak ja naprawdę jestem i z czego wynika. Dopiero wtedy. Trochę jakby za późno. Znaczy, za późno i nie. Mówiąc technicznie, za późno. Ale tak w ogóle to nie. Cieszę się, że można też tym się teraz dzielić. Bo są pewne wnioski. Ale prawdą jest, myślę, że wiele osób młodych nie ma z kim o sobie porozmawiać. Rodzice też nie zawsze wiedzą, jak rozmawiać. I mamy takie błędne koło. Gdzie właściwie tkwimy w tym po uszy i tak naprawdę nie wiadomo, co z tym zrobić. Jaki jest taki smutny wniosek? Znaczy, smutny, ale zawsze wszystko można naprawić.
Te wnioski nasze są zazwyczaj dwojakim. Zależy, jak na nie
zależy, co z tym zrobimy.
Tak ostatnio radosny.
Taka seksualność niewychowywana, niekształtowana, zawsze rośnie na dziko. I podobnie jak dzikie drzewo, tak również i dziki seksualizm wydaje zawsze gorzkie owoce. Ale zawsze możemy to zmienić. Co jest nie tak, możemy to naprawić, niezależnie od wieku. Czy będziemy ludźmi dorosłymi, mającymi już dzieci i rodziny, czy jeszcze nie? Czy młodzieżą pogubioną już koszmarnie w ciągu 2-3 lat? Można to wszystko ponaprawiać, szukając pomocy ludzi i Pana Boga. I tu trzeba łączyć te rzeczy. Te wybory, może tak, te osoby, ludzi i Boga. Chciałbym też tak jeszcze kilka słów powiedzieć, póki mamy trochę czasu, na temat wychowania seksualnego w naszych czasach w ogóle. Jak to wygląda, tak dość taki ogólny zarys, jak to wygląda w ogóle dzisiaj. Mniej więcej wiemy, jak to wygląda, patrząc na filmy, oglądając różne reklamy, słuchając ludzi. Wystarczy posłuchać ludzi młodych, w szkole średniej, studentów, jak oni myślą o sferze seksualnej, jak oni wyrażają się do siebie nawzajem, jak do siebie się odnoszą, chłopcy, dziewczęta. Wystarczy pójść na dyskotekę, do pubów, wakacje, ulica, alkohol i wiele jeszcze innych rzeczy. Jest tam butelka piwa w ręku czy puszka i zachowanie ludzi młodych. Więc to tylko pokazuje często taki smutny obraz ludzi pogubionych, okrutnie, strasznie pogubionych. Ludzi biednych, ale też gdzieś tam za tym idzie rodzina, dom, wychowawcy, kościół też. Zauważmy najpierw, że czasy, w których żyjemy, pomagają w wychowaniu seksualnym. Pomagają. Ponieważ może się ono dokonywać w atmosferze otwartości. Dzisiaj jest to o wiele bardziej możliwe niż kiedyś. Kiedyś tradycja, która osiągnęła szczyt w drugiej połowie XIX wieku wymagała, aby dzieci, a nawet młodzież dorastająca obu płci, były wychowywane w całkowitej nieświadomości tajemnic biologicznych, które towarzyszą rozmnażaniu się istot żyjących. Znajomość tych tak zwanych okropnych rzeczy powinna była pozostać przywilejem dorosłych. Temat totalnie tabu. Tak dzisiaj nie jest. Chłopcy dowiadywali się o nich ubocznie, bo dorośli zachowywali w tych sprawach wstydliwe milczenie. Dziewczęta musiały pozostawać w nieświadomości aż do dnia ślubu. Konieczność
wprowadzenia jakiegoś wychowania seksualnego wystąpiła ostro wtedy, kiedy sobie uświadomiono zatrważające skutki zachowania całkowitego milczenia w tej dziedzinie. Echo tego, co mówię dzisiaj, jeszcze bardzo mocno pokutuje w naszych rodzinach.
No właśnie, sfera seksualna w wielu rodzinach jest tematem tabu. W innym stopniu, ale jednak, mimo wszystko.
Dzisiaj społeczeństwo nie robi z tego tematu tabu, ze spraw seksualnych, a zaczyna traktować ten temat naturalnie. Tak jak wszystkie inne ważne ludzkie sprawy. I dobrze. I to jest jakiś postęp i rozwój, i zmiana. Mówi się o tym wyraźnie, głośno. Także współczesne badania nad człowiekiem, nad jego psychologią, fizjologią, refleksja też teologiczna nad ludzką seksualnością, współczesne dokumenty magisterium Kościoła stanowią ogromną pomoc w wychowaniu seksualnym. Bo to wszystko jest znakomicie rozwinięte i cały czas sfera seksualna człowieka jest poruszana, jest omawiana w kontekście problemów, sytuacji różnych, zagrożeń. Ten temat jest ważny i o tym się dzisiaj mówi. Dzięki temu nie jest już ten temat tak wstydliwy, oparty na wątpliwościach, na przypuszczeniach, na takich subiektywnych odczuciach osób, ale na wiedzy, na badaniach i na gruntownej refleksji. I ważną rzeczą w wychowaniu seksualnym w naszych czasach jest obalenie wielu mocno utrwalanych przez wieki przesądów, które były też powodem lęków i obaw w dziedzinie seksualnej. Jest to jednak tylko jedna strona medalu, że tak powiem. Jedna strona, bardzo pozytywna. Nasze czasy też oddziaływują negatywnie na wychowanie seksualne. Dlaczego? Ponieważ żyjemy w okresie jakiegoś wielkiego odreagowywania represji seksualnej, która dokonywała się w przeszłości. Cała teoria psychoanalizy Freuda była zbudowana w określonym kontekście kulturowym. Jeżeli dawniej przesadzano w jednym kierunku, to dziś nierzadko też się przesadza w drugim. Dziś mówi się wprawdzie wiele o wychowaniu seksualnym, ale często w sposób dość powierzchowny. I chociaż opis fizycznej strony ludzkiej seksualności w wielu pozycjach jest podawany w sposób bardzo kompetentny i często dydaktycznie doskonale opracowany, to jednak najczęściej jest on niemal całkowicie izolowany od sfery emocjonalnej i duchowej. I to chcę bardzo mocno podkreślić. Mało które książki łączą sferę seksualną ze sferą emocjonalną i duchową. Że wychowywanie seksualne zmierza do wychowywania integralnego. Ma się wychowywać cały człowiek, a nie tylko jakaś oderwana sfera seksualna w człowieku. To jest nieprawda, to jakaś jest fikcja. I w tych opracowaniach często proponuje się młodzieży wczesne rozpoczynanie życia seksualnego. Oczywiście jest dużo argumentów przytaczanych, które także z punktu widzenia psychologicznego są czasami oczywiście uproszczone, a nawet wręcz bardzo niekompetentne. Zachęca się młodzież do współżycia. W ogóle się nie tłumaczy skutków, co później dzieje się z tą młodzieżą w życiu ich osób, jakie dramaty się później rozgrywają w ich życiu osobistym, jakie jest spustoszenie, ile jest problemów, ile jest grzechów, ile zranień, ile krzywdy. Ile przemocy później. Więc tego się w ogóle nie mówi. Oczywiście mówi się o sferze seksualnej, ale w jaki sposób? Znaczną też trudnością w wychowaniu seksualnym w naszych czasach jest nadmiar bodźców seksualnych, z którymi spotyka się młody człowiek. Tego nie było kiedyś. Dzisiaj tych bodźców jest mnóstwo. Wystarczy włączyć internet i już są reklamy erotyczne. Wystarczy włączyć telewizor. Reklamy z podtekstem seksualnym. Wystarczy pójść do szkoły i posłuchać kawałów. Wystarczy wyjść na ulicę i widzi się ludzi rozebranych, ubranych prowokacyjnie. Wszędzie jest jakiś seksualizm, jest tego bardzo dużo. Więc jesteśmy bombardowani cały czas przez bodźce seksualne. I nadmiar ten sprawia, że nastolatek nie może ich strawić psychicznie. Bodźce seksualne gromadzą się w młodym człowieku i znajdują swoiste ujście przez tworzenie się sztucznych potrzeb, niemożliwych do zrealizowania oczekiwań seksualnych. Owocem tego nadmiaru, tych bodźców seksualnych, jest także autoerotyka. Profesor Arveso w naszych czasach tym zjawiskiem się zajmował, dość bardzo powszechnym, i pokazuje też skutki autoerotyki w życiu osobistym ludzi jako dramat. A powodem są te wszystkie bodźce seksualne. I choć głośna i modna w latach 60. na Zachodzie rewolucja seksualna należy w zasadzie już do przeszłości, to jednak od tego czasu zewnętrzny, taki powierzchowny, a nierzadko nawet dość brutalny seks, to jest pornografia, seks-shopy, zadomowił się na dobre we współczesnej cywilizacji, szczególnie zaś w środkach społecznego przekazu. W wychowaniu seksualnym również się należy z tym faktem liczyć. Dzisiaj w naszych domach ogląda się dużo pornografii. To są domy katolickie, ale
myślę, że w ogóle
to z nazwy.
Rodzice w momencie, kiedy mówią...
Przyzwyczajamy się do tego.
Kiedy...
Jest tego tak dużo, że
właśnie.
To się przyzwyczaja.
Myślę, że rodzice też, jeśli nie mówią z dziećmi na tematy związane z ich seksualnością, zostawiają tak naprawdę do popisu internetowi, telewizji, właśnie innym pomocom tak zwanym. I teraz myślę, że warto sobie zadać pytanie, jeśli mają Państwo takie dorastające dzieci, czy rozmawiają Państwo z nimi? Czy też nie? Czy zostawiają Państwo pole do popisu innym, niekoniecznie dobrym informacjom?
Tak, niech szukają informacji z drugiej ręki. Tak jest wygodnie, ale to jest bardzo niebezpieczne. Zachęcamy, żeby tym tematem też się zająć osobiście, we własnym życiu, żeby też popatrzeć na własny dom, na własną rodzinę, na własną miłość małżeńską, ale też i tą rodzicielską, pomyśleć o naszych dzieciach, co one czują, co one przeżywają, właśnie też w sferze seksualnej. Może jakoś próbować wyjść do nich, rozmawiać, pytać. Chociaż to może być niełatwe, trudne. Jak tego nie było wcześniej, to tak trudno wyjść teraz i o tym rozmawiać. Może trzeba by jakby wyjść od rozmowy, wiesz, słuchaj, synu czy córko, nie gadaliśmy o tym nigdy, a może byśmy kiedyś jednak spróbowali. Widzę, że warto, bo widzę ten temat, że ważny i tak. Ja tego nie miałam, ale może byśmy o tym porozmawiali. Jakoś tak. No tak, nie wiem, zmyślam w tej chwili trochę.
Może warto się przełamać i porozmawiać.
Na przyszłość będziemy jeszcze ten temat kontynuować. Będziemy jeszcze mówić o wychowaniu seksualnym przed okresem dojrzewania i też jak uczyć siebie, by pomóc dzieciom, które się mają wychowywać w sferze seksualnej. Tutaj bardziej może też powiemy o rodzicach, na co uwagę zwrócić i w sobie, i w wychowaniu dzieci.
Dostaliśmy też SMS-a z wypowiedzią słuchacza Piotra. I niech mi ktoś powie, że księża nie są na czasie. A więc, no proszę Państwa.
Nie wiem, co ten Piotr miał na myśli. Ale mam nadzieję, że chodzi tylko i wyłącznie o świadomość księdza czy księży w sprawach seksualnych.
Nie, ja myślę, że proszę Państwa, warto poszukać takich księży też.
Ja
myślę,
tak
że
myślę.
To nie tylko ksiądz Robert.
No jasne, że tak.
Niemniej jednak nie ulega wątpliwości.
Ale dziękujemy za ten SMS.
I za wszystkie inne pozostałe, wszystkie pozdrowienia, miłe słowa również dziękujemy. Książkę księdza Marka Dziewieckiego Młodzi w poszukiwaniu szczęścia otrzyma od nas pani Aneta Mazur. Prześlemy ją pocztą. Zapraszamy Państwa na kolejną audycję w najbliższy poniedziałek. I cóż, miało być pozdrowienia, więc panowie już o swojej...
Pozdrawiajcie.
Z mikrofonem do dzieła.
Macie swój czas teraz.
I wszystko z głowy wyleciało.
Trema was drzewa, tak? Ja, słuchajcie, jak kiedyś pierwszy raz tu byłem w studio, to byłem tak spocony i mokry, jak sam wyszedłem, że to po prostu masakra. Już wolałem mówić kazania niż tutaj do mikrofonu, bo nie ma ludzi, nie widzi się.
No, to już chyba przypomnieli.
Ochłonęliście trochę, mówcie.
Także pozdrawiamy małą Oliwię z Domienic.
Domanic.
Oj, przepraszam.
Bąd.
No i cały nasz Sobolew, całą parafię oczywiście.
Najbliższych znajomych.
Szkołę.
Rodzinę.
A już jest to chyba pozdrowieni.
No i moją szkołę, bo ja nie chodzę do Sobolewa, więc szkołę z Dęblina.
O proszę.
Liceum ogólnokształcące.
Pozdrawiamy również Dęblin. Ksiądz Robert Staszuk był moim i Państwa gościem. Ksiądz na czasie, dziękuję bardzo za dzisiejszy wieczór. Tomasz Goska, Anna Kaszczas, również dziękujemy Państwu. Życzymy dobrej nocy.
Katolickie Radio Podlasie. Dobre radio stąd.
Ludzkich uczuć.